Wyszedłem z sądu i zatrzymałem się, nie wiedząc, co z sobą począć. Gdy tak stałem niezdecydowany, podszedł do mnie mój obrońca, mecenas Waldemar Puławski, szczery, porządny człowiek, który w przeciwieństwie do innych mecenasów zawsze był względem mnie fair. Nasze oczy spotkały się na ułamek sekundy. Przez wiele lat byłem prokuratorem, zagadnął. A potem jako obrońca reprezentowałem wielu ludzi w wielu głośnych sprawach. Od Inki, kobiety oskarżanej w sprawie o zabójstwo ministra Jacka Dębskiego, po wielu bezwzględnych łotrów. Popatrzył na mnie uważnie, po czym wrócił do przerwanego wątku. Tak więc, panie Wojtku, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że wiele rzeczy w życiu widziałem i wiele już słyszałem, ale to... Pokręcił głową, jakby wciąż nie mógł uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. To coś wymyka się mojej wyobraźni. Rozmawiałem pod salą z paroma osobami i wszyscy są w niezłym szoku. Nie przyjrzał się pan minie prokuratora, prawda? Nie, odparłem zgodnie z prawdą. Aha, szkoda. Zobaczyłby pan, jak bardzo ma dość. Czas pokaże, jak będzie, ale kto ma oczy, ten widzi, co tu jest grane. Jedno wiem na pewno, to nie pan powinien siedzieć na tej ławie oskarżonych, ale ktoś zupełnie inny. I wszyscy na tej sali wiedzą, kto. Nie odpowiedziałem, bo podobnie jak mój obrońca, też byłem w szoku. I podobnie jak on, zastanawiałem się, czy Bronisław Komorowski odpowie kiedyś za to wszystko, co stało się przy jego wydatnym udziale. Wracając samotnie z sądu do domu, myślałem o tym, co zeznał Krzysztof Winiarski. Mówiono, że był agentem Centralnego Biura Śledczego o kryptonimie Orzeł, a dziś on sam potwierdził swoją współpracę z CBŚ. Słyszałem wcześniej, że skutecznie rozpracowywał mafię paliwową i najgroźniejsze grupy przestępcze w Polsce. Mówiono, że na tyle skutecznie, iż zbierał nagrodę za nagrodą i pewnie tak było. Wiele spośród postaci, które przywołał dziś w sądzie, nie była mi obca. Nie to by moje ścieżki przecięły się kiedykolwiek z ich ścieżkami. Bardziej to, że działalność tych ludzi, ich kariery, bywały szalenie interesujące. Oczywiście dla kogoś, kto interesował się wyłudzeniami na miliardową skalę, niewyjaśnionymi samobójstwami czy innymi historiami, o których można powiedzieć wszystko, tylko nie to, że przywracają wiarę w człowieka. Najpierw Austriak Manfred Holeczek. Wiedziałem o nim sporo. Obok Wolfganga Kasko był głównym założycielem Procivili, doskonale znanym polskiej policji. Jak to więc możliwe, że dopuszczono by Holeczek rozwijał w Polsce współpracę z byłymi oficerami Północnej Grupy Wojsk Radzieckich, stacjonującymi w Legnicy, zorganizowanymi grupami przestępczymi z Ukrainy oraz z Leszkiem Danielakiem, jednym z przywódców Pruszkowa? Pośrednikiem w kontaktach między Procivili a mafią pruszkowską był m.in. Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa. Po uzyskaniu statusu świadka koronnego Masa bez obaw składał zeznania o tym, jak Pruszków wchodził w różne przedsięwzięcia publiczne. W zamian za obciążenie gangsterów Jarosław Sokołowski otrzymał prawo do zachowania milczenia w sprawach, których ujawnienie byłoby dla niego bardziej niebezpieczne niż zeznania o działalności szefów Pruszkowa. I skorzystał z tego prawa w jednym obszarze. W sprawie interesów mafii na Wojskowej Akademii Technicznej oraz kooperacji z Fundacją Procivili. Nie zrobił tego bez powodu. Masa doskonale wiedział, że szacowna fundacja to w rzeczywistości przykrywka dla dobrze zakonspirowanej międzynarodowej organizacji przestępczej założonej przez ludzi WSI, którzy doprowadzili do wielomiliardowych wyłudzeń i do śmierci co najmniej kilkunastu osób. Podstawą działania Procywili była kooperacja z Wojskową Akademią Techniczną. Dlatego też podstawy te zabezpieczono bardzo solidnie. Między innymi do współpracy z fundacją zastępca komendanta uczelni otworzył specjalne konto bankowe. Według informacji moich rozmówców z Centralnego Biura Śledczego, specyficzny rodzaj zainteresowania elementami działalności fundacji na styku jej kooperacji z VAT wykazywał jako szef MON Bronisław Komorowski, który zdaniem oficerów CBŚ na rzecz fundacji prowadził działania osłonowe. Gdy śledztwo szło pełną parą i gdy w jego toku zamierzono przesłuchać Komorowskiego, właśnie wtedy do Komendy Głównej Policji wkroczyli przedstawiciele generała Tadeusza Rusaka, szefa wojskowych służb informacyjnych i zarazem znajomego Komorowskiego. Dokumenty pod pozorem przejęcia śledztwa przez WSI zabrano. Śledztwo przekierowano w ślepą uliczkę i koniec. Sprawa dotycząca wielomiliardowych wyłudzeń i zagadkowych samobójstw nigdy nie została wyjaśniona. Zeznania Krzysztofa Winiarskiego były kolejnym potwierdzeniem niewidzialnych więzi, jakie miały łączyć byłego szefa MON, przyszłego prezydenta Polski, z założycielami Procywili i innymi przedstawicielami tej organizacji. Funkcjonariusze CBŚ ustalili też, że tajemniczy Rosjanin posługujący się personaliami Igor Kopylow, o którym mówił Krzysztof Winiarski, organizator procesu wyłudzania ogromnych kredytów bankowych na rzecz Procywili we współpracy z WSI i Grupą Pruszkowską, miał niezbędne pełnomocnictwa wydane przez Ministerstwo Obrony Narodowej do zapoznawania się z pracami badawczymi na VAT, sięgającymi nawet tajemnic państwowych. Świadkowie potwierdzili, że Igor Kopylow regularnie kontaktował się z kapitanem Piotrem Polaszczykiem, który z kolei, według relacji tych samych świadków, miał dostęp do Bronisława Komorowskiego. Kopylow był też inicjatorem faktoringu, zwanego systemem satelitarnym, który polegał na zakładaniu fikcyjnych spółek na fałszywe tożsamości lub na ludzi słupy w zamian za określoną gratyfikację. Osoby te, bądź fikcyjne firmy, zaciągały kredyty w bankach, głównie w czwartym oddziale PKO BP w Warszawie. Po krótkim czasie spółki ogłaszały bankructwo lub upadłość, a zaraz potem upadały spółki, które poręczały im kredyty, jak korporacje Adar, Petimpex, Parsley Company Limited, Kipron, Czok, Kumar czy Glikor. Wszystkie te spółki były kapitałowo i osobowo powiązane z Igorem Kopylowem. Kwota wyłudzeń dokonanych tylko w ten sposób przekroczyła 100 milionów złotych. A przecież był to tylko drobny zakres działalności Procywili. Pieniądze transferowano z Polski za pośrednictwem korporacji Adar i Parsley Company Limited, zarejestrowanych na Cyprze, do państw byłego Związku Radzieckiego, głównie Rosji. Przykładem takiego działania była umowa w sprawie zakupu jachtu motorowego o wartości 6 milionów dolarów przez Adar od firmy Parsley. Adar zawarła umowę z VAT na leasing jachtu na 6 lat, której łączna wartość wynosiła 36 milionów złotych plus podatek VAT. Jednak już kilka miesięcy później zawarto kolejną umowę leasingu tego samego jachtu, której wysokość określono na 21 milionów złotych plus VAT. Wartość każdej z tych umów była zatem wyższa od wartości jachtu, który po okresie leasingowania i tak miał pozostać własnością Parsley. W tym samym czasie Adar za pośrednictwem Wojskowej Akademii Technicznej kupił od Parsley platformę wiertniczą za 125 milionów dolarów. Z uwagi na fakt, że pieniądze wypłacone w wyniku obu umów za jacht i za platformę miały zostać wysłane na to samo konto w banku na Cyprze, stanowiły one prostą i szybką drogę do wytransferowania pod osłoną WSI ponad 130 milionów mafijnych dolarów poza polski system bankowy. Niezależnie od skutków finansowych, jakie wynikały z powyższych kontraktów, umowy te zawierały również klauzule umożliwiające kontrahentowi dostęp do informacji stanowiących co najmniej tajemnicę służbową. Dotyczyło to przede wszystkim możliwości wglądu w budżet i bilans finansowy Wojskowej Akademii Technicznej, w tym zakres i budżet finansowania prac naukowych, badawczych oraz wrażeniowych na zapotrzebowanie sił zbrojnych i Komitetu Badań Naukowych. Nie mniej, nie więcej oznaczało to, iż posługujący się kilkoma tożsamościami powiązany z obcym wywiadem międzynarodowy przestępca Igor Kopylow mógł otrzymywać informacje o stopniu zaawansowania ściśle tajnych prac badawczych oraz o procesach ich wdrażania na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ustalono, że szczególnie interesował go nowoczesny system rakietowy. Tuż przed odebraniem śledztwa przez wojskowe służby informacyjne oficerom Centralnego Biura Śledczego, czyli tuż przed przerwaniem śledztwa, prowadzący je policjanci próbowali dociec, jak to możliwe, że Bronisław Komorowski, który o działalności Igora Kopylowa był informowany na bieżąco i miał w tej kwestii pełne rozeznanie, nie zrobił kompletnie nic, by położyć jej kres. Odbierając śledztwo policji, wojskowe służby informacyjne nie dopuściły do pełnego zrealizowania tego wątku śledztwa. Konkluzja oficerów Centralnego Biura Śledczego odnosząca się do tego fragmentu śledztwa była jednoznaczna. Wojskowe służby informacyjne, które odpowiadały za kontrwywiadowczą osłonę technologii rozwijanych w ramach projektów badawczych na Wojskowej Akademii Technicznej, same przekazały je w obce ręce. Zdaniem prowadzących śledztwo oficerów CBŚ, jedną z kluczowych postaci, których działania bądź zaniechanie działań doprowadziły do takiej sytuacji, a nadto do wyłudzenia z Wojskowej Akademii Technicznej setek milionów złotych, był kierujący resortem szef MON, Bronisław Komorowski. Złożone dziś zeznania Krzysztofa Winiarskiego przynosiły odpowiedzi tam, gdzie dotąd pytania pozostawały bez odpowiedzi i stanowiły przejrzyste domknięcie koła. Poza wszystkim dotykały także spraw pozornie mniej istotnych, a nawet pozornie quasi-groteskowych, ale tylko pozornie. O zadziwiających relacjach dotyczących Bronisława Komorowskiego i posłanki PO Jadwigi Zakrzewskiej, o których tylko mimochodem, za to w bardzo obrazowy sposób wspomniał Krzysztof Winiarski, wiedziałem to i owo już wcześniej. Wiele osób o nich wiedziało. Wiedziałem, że to dzięki Komorowskiemu pracownica spółdzielni spożywczej z Połem nieomal wprost ze spółdzielni trafiła do elitarnego grona polityków i to nie na byle jakie stanowisko. Wiceministra obrony narodowej, zastępcy Komorowskiego, w ten czas szefa MON. Nigdy nie miałem nic przeciwko pracownikom spółdzielni z Połem, bo niby dlaczego miałbym mieć? Ale taki awans, przy którym amerykański mit kariery od pucybuta do milionera był błahostką, jawił się jako coś zgoła irracjonalnego. Zwłaszcza, że wskutek tego awansu Jadwiga Zakrzewska została przełożoną pułkowników i generałów Wojska Polskiego i de facto całej polskiej armii, a to już była czysta abstrakcja. Gdy podczas przesłuchania w toku mojego procesu spytałem Jadwigę Zakrzewską o kulisy jej surrealistycznej kariery i o relacje łączące ją z Bronisławem Komorowskim, posłanka PO odpowiedziała z pewnym przestrachem malującym się na twarzy. Nie pamiętam, jak zostałam wiceszefem MON. Nie pamiętam też, jak poznałam Bronisława Komorowskiego. Skleroza najważniejszych osób w państwie, która objawiła się podczas mojego procesu, nie była niczym nowym. Podczas składania zeznań prawie niczego nie pamiętał Paweł Graś, szef Sejmowej Komisji do Spraw Specjalnych, a potem rzecznik rządu Donalda Tuska, który na 100 pytań zadanych w sądzie w 77 przypadkach zasłonił się niepamięcią. Niczego nie pamiętał szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co akurat na jego stanowisku wydawało się nieco zaskakujące. No ale nie takie rzeczy zdarzają się na świecie, prawda? Niczego nie pamiętał także prezydent Bronisław Komorowski, który przepytywany w toku procesu przebił rzecznika rządu Pawła Grasia i w odpowiedzi na pytania ponad 80 razy zasłonił się niepamięcią. Skoro takie persony było nie było najważniejsi ludzie w państwie mogli mieć sklerozę, to dlaczego nie mogła mieć jej Jadwiga Zakrzewska? W momencie składania zeznań już tylko przewodnicząca Sejmowej Komisji do Spraw Kontaktów z NATO i posłanka PO w jednej osobie. Osobiście żałowałem, że chorobliwa niepamięć najważniejszych osób w kraju niosła ze sobą pewnego rodzaju procesowe komplikacje. Bo na przykład w ich efekcie sędzia Stanisław Zdun został zmuszony z nie swojej winy do zamieszczania w sądowych aktach quasi-kuriozalnych adnotacji. Nie można przeprowadzić konfrontacji z udziałem Pawła Grasia, bo świadek Graś niczego nie pamięta. Nie można przeprowadzić konfrontacji z udziałem Krzysztofa Bondaryka, bo świadek Bondaryk niczego nie pamięta. Nie można przeprowadzić konfrontacji z udziałem Bronisława Komorowskiego, bo świadek Komorowski niczego nie pamięta. I nie można przeprowadzić konfrontacji z udziałem Jadwigi Zakrzewskiej, bo świadek Zakrzewska niczego nie pamięta. Taki zapis widnieje do dziś w procesowych aktach. Kto ma ochotę, może zobaczyć go na własne oczy. Kuriozalnych sytuacji w toku procesu było znacznie więcej, bo taki to był proces, w którym ludzkie tragedie przeplatano farsą. Z tych ostatnich zapamiętałem zeznania żony pułkownika WSI Leszka Tobiasza, najwyraźniej zmuszanej przez męża do ugarstw, co wyszło na sali rozpraw niczym przysłowiowe szydło z worka. Zanim zrobiło się śmiesznie, było strasznie. Wdowa po pułkowniku, koledze Komorowskiego i współautorze całej potwornej intrygi, który za swój w niej udział miał zagwarantowaną bezkarność od innych spraw i obiecany wyjazd na placówkę do Kazachstanu, podobnie jak niektórzy inni uczestnicy procesu, niczego nie mogła sobie przypomnieć. Nie umiejąc podać żadnego szczegółu rzekomego spotkania, które wraz ze swoim małżonkiem miała odbyć ze mną i które miało stać się zarzewiem przestępstwa, ostatecznie przyparta do muru i złapana na szeregu nieścisłości, przyznała ze łzami: tak naprawdę to ja pana Szumlińskiego znam z telewizji. Prokurator skulił się w sobie, publiczność zaczęła się śmiać. Ale mnie nie było do śmiechu. Ani wtedy, ani teraz, gdy wracając samotnie do domu po wstrząsających zeznaniach Krzysztofa Winiarskiego, myślałem o setkach i tysiącach innych osób niszczonych w oparciu o pomówienia i sfabrykowane dowody wytwarzane na pęczki przez służby specjalne III RP i przez takich jak Komorowski, ludzi na wysokich stołkach. Nie było mi do śmiechu, bo przed oczami miałem i już zawsze będę miał obrazy pogorzeliska, jakie zgotowano mojej rodzinie i wielu innym rodzinom niewinnych ludzi. Ich winą było to, że znaleźli się w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie. Albo uwierzyli, że świat nie musi być, jaki jest, ale jaki mógłby być. Mieli dość odwagi, by tej wiary bronić i stanąć na drodze łotrów pochodzących z innego świata, świata cieni, w którym nie liczy się prawda, uczciwość czy moralność, a tylko to, co praktyczne. I wtedy pomyślałem o Krzysztofie Borowiaku.